z biznesu do słuchania.
Oddajmy głos drugiej stronie. Tomasz Świątek to był olimpijczyk, który reprezentował Polskę w wioślarstwie podczas olimpiady w Seulu w 1988 roku. To on zaszczepił sportowego ducha swoim córkom, Agacie i Idze, oraz mocno angażuje się w prowadzenie kariery młodszej z nich. I to on wypowiedział umowę z WSG. Zanim jednak dojdziemy do tego punktu, zapytałem Tomasza Świątka, jakie uczucia towarzyszyły mu, kiedy Iga wygrała Roland Garrosa, zgarniając wspomniane 1 600 000 euro.
No jest to sytuacja jakby nietypowa, dlatego że nigdy nie byłem w takiej sytuacji. Miałem jakiś taki drobny zalążek w 2018, to było to wtedy, kiedy Iga wygrała Wimbledon juniorski, ale oczywiście skala tego zwycięstwa jakby zupełnie inna niż teraz to, co się wydarzyło. Jak rozmawiamy o pieniądzach, to od razu powiem szczerze i sprostuję to i będę cały czas pilnował, bo wszyscy powtarzają te wartości, które generalnie się pokazują oficjalnie, natomiast nikt sobie nie uświadamia, że niestety, ale organizator zawsze zabiera podatek z tych pieniędzy. I u Igi nie pokaże się na koncie 1 600 000, tylko jest to już wartość potrącona w tym przypadku o 15% podatku.
Czy z pana perspektywy, z perspektywy rodzica, tenis to jest kapitałochłonny sport, który angażuje poza tą całą otoczką sportową i emocjonalną, również mocno obciąża budżet i wymaga dużych kombinacji na tym polu natury takiej, żeby wszystko pogodzić?
Spróbuję to tak trochę uporządkować, bo przyznam się szczerze, jest to temat z jednej strony trochę drażliwy, a z drugiej strony uważam, byłby ten temat do takiego lepszego uregulowania. Może to porównanie nie będzie trafne, ale zrobię to porównanie w stosunku do tego, co ja kiedyś trenowałem. Ja trenowałem jeszcze jako młody chłopak do końca 8 klasy piłkę nożną, a później od 15 roku życia trenowałem wioślarstwo. I przyznaję się, mój ojciec wówczas specjalnie nie inwestował w mój sport. To były oczywiście jakieś tam drobne, symboliczne wartości, ale nigdy nie płacił za ten sport, żebym ja go uprawiał. I przyznaję się, że to, co zrobiłem z obiema córkami, to uczyłem się również z nimi jakby poruszać w tym świecie, bo ja byłem przyzwyczajony do innego funkcjonowania. Natomiast zderzyłem się troszeczkę ze ścianą, mianowicie za wszystko musiałem płacić. Począwszy, mówiąc kolokwialnie, od skarpetek, butów, sprzętu, poprzez salę, czy tam trening na korcie, trenera i wszystkie inne dodatkowe historie. Natomiast przyznam się, że system, który panuje po 1989 roku w Polsce, gdzie tenis został zostawiony sam sobie i wówczas to dofinansowanie, które było z państwa poprzez kluby, a kluby płaciły trenerom, po prostu tego nie ma i to jest największą bolączką według mnie, bo przez to właśnie mamy więcej dzieciaków dzisiaj z otyłością, mamy więcej dzieciaków z jakimiś tam dolegliwościami, bo właśnie przez to, że rodziców nie stać czasami na to, żeby, nie wiem, dziecko czy biegało, czy skakało, czy odbijało, prawda, cokolwiek, prawda, robiło to w klubie, no to właśnie mamy to, co mamy. No i ja to trochę tak nazywam chytrością państwa, które generalnie zabiera pieniądze z pewnych dziedzin życia, w tym przypadku ze sportu, a niestety za kilkanaście lat po prostu później społeczeństwo płaci za to.
A jak pan odebrał tę inicjatywę, która właśnie teraz, jeśli chodzi o Ministerstwo Sportu, przeznacza jednak znaczne środki na, czy znaczne, jakieś środki na szkolenie tenisowe, o czym poinformowano wkrótce po sukcesie Igi na kortach w Paryżu?
To jest trochę tak, jakbyśmy, powiedzmy, no nie wiem, przyszli raz na jedną dobrą imprezę, porządnie zjedli, ale wychodzimy z imprezy i następnego dnia z powrotem mamy bułkę z masłem i z żółtym serem. To jest mniej więcej takie porównanie. Jeden taki ruch nic nie załatwia, bo my potrzebujemy procesu długofalowego, takiego, gdzie rodzic, mając, powiedzmy, jedno, dwoje dzieci i tak dalej, może przyprowadzić to dziecko na zajęcia. Dziecko trenuje, powiedzmy, przez ileś lat. Oczywiście powinny być jakieś systemy motywacyjne, że dziecko powinno się starać, bądź jakby rywalizować i tak dalej, ale to są jakby inne bajki. Ale taki trener nie powinien się na przykład oglądać na rodziców na zasadzie, ile on dzisiaj za godzinę zarobi, czy on ileś tam zarobi, tylko on powinien wiedzieć, że ma przyzwoitą jakąś własną pensję, że nie musi, jak to się mówi, robić, my to w tenisie nazywamy tak zwanymi sztundami, tak? Czyli nie musi stać z tym koszykiem i zarabiać specjalnie, żeby mieć z czego żyć, tylko on powinien mieć świadomość, że on normalnie dostaje pensję, robi to z czystej miłości i zaangażowania do tego sportu.
Wspomniał pan o tym, że pieniądze to jest również kwestia drażliwa i ja od tych drażliwych kwestii też nie chciałbym w tym podcaście w żaden sposób uciekać, no bo w ostatnich tygodniach bardzo głośno było o tym kontrakcie z Warsaw Sports Group, który wypowiedział pan, jeżeli jestem nieprecyzyjny, proszę mnie prostować, i w związku z tym zrobiło się wokół tego głośno. Przed momentem Lech Sidor u nas w podcaście mówił, że jest to kwestia bardziej złożona i że również po stronie WSG są argumenty, które należałoby rozważyć, takie, że umów należy dotrzymywać, że koszty, jeżeli chodzi o wyszkolenie zawodnika, są konkretne i są na papierze. Jak pan się do tego odnosi? Jak z pana punktu widzenia wygląda ta cała sprawa właśnie umowy z WSG? Co poszło tam nie tak?
W tej chwili minęło półtora roku od momentu, kiedy ja wypowiedziałem tę umowę i do tego momentu nie byliśmy w stanie z WSG się dogadać, żeby się rozliczyć, bo ja mówię cały czas tak samo. Ja chcę rozliczyć się z tego, na co żeśmy dostali pieniądze, to co Iga, jakby mówiąc tak w cudzysłowie, zużyła, i oczywiście zapłacić to, co tam mamy zapłacić górką. Natomiast mówiąc otwartym tekstem, nie zapłacę za to, co zostało wirtualnie jakby wpisane w rozliczenie, czyli mówiąc inaczej, zostawaliśmy okradani z tego, że powiedzmy ktoś sobie coś tam księgował na rzecz naszego późniejszego rozliczenia. I to było głównym powodem tego, że ja po prostu zerwałem tą umowę, rozjechałem się z nimi. Nie zamierzałem jakby prowadzić różnego rodzaju negocjacji, ponieważ ja wiedziałem, co ja podpisuję. Ja wiedziałem, w którym momencie ja coś podpisuję. Ja nie mówię, że ja zrobiłem to nieświadomie, bo ja faktycznie w tym momencie, kiedy podpisywałem tą umowę, słabo stałem finansowo, prywatnie, tak, bo potrzeby Igi były coraz większe. Natomiast ja generalnie przy swojej działalności, z której jakby utrzymywałem wcześniej IGE i próbowałem jakby to wszystko łatać, no niestety moja działalność zaczęła coraz bardziej upadać i mówiąc uczciwie, nie było mnie już stać na to, żeby dalej to kontynuować. Dlatego ja podpisałem tą umowę mówiąc tak, że wiedziałem, co podpisuję, wiedziałem, że kiedyś przyjdzie nam spłacać tą umowę i wiedziałem oczywiście, że chciałem mieć tą pomoc od nich, tak? Natomiast ta cała umowa teoretycznie była fajna, natomiast w praktyce oczywiście okazała się mniej fajna.
Co panu najbardziej przeszkadzało w takim razie? Bo mówi pan o teoretycznych wydatkach księgowanych. Mógłby pan jakoś sprecyzować?
Nie chciałbym się wdawać w te wszystkie szczegóły, ponieważ my żeśmy we wrześniu złożyli sprawę do sądu o tak zwane ostateczne rozwiązanie tego konfliktu, bo my przez półtora roku nie mogliśmy się doprosić WSG o tak zwane wgląd w dokumenty typu faktury, które są zaksięgowane z ich strony, tak? Dlaczego oni nas obciążają tyle i tyle, bo to oczywiście miało być jakby jednym z elementów naszego rozliczenia, bo to, że ja na przykład wiem, że muszę zapłacić za trenera jednego i drugiego, czy za jakiś tam wyjazd i tak dalej, to ja się przed tym absolutnie nie bronię i ja za to oddam pieniądze i nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast chcę zobaczyć w ogóle tą faktyczną księgowość, która od momentu, kiedy żeśmy byli w WSG, do momentu powiedzmy naszego rozwiązania, jak ona funkcjonowała. I ja tego nigdy nie zobaczyłem, tak? Ja zobaczyłem tabelki excelowskie, rozmawiałem z Bochenkiem, to Bochenek rzucał najczęściej lakoniczne powiedzenie.
Mówimy o prezesie WSG, Arturze Bochenku.
Ja nie będę go nazywał prezesem, bo ten tytuł to obraża wszystkich prezesów, jeżeli jego tak będę nazywał.
No to mocne słowa.
O, bardzo mocne, ja się tego nie boję, bo uważam, że nie zasługuje w ogóle na tego typu tytuł. I uważam, że Bochenek wtedy rzucał lakoniczne powiedzenie, co ty się martwisz, przyjdzie sponsor i zapłaci. A ja mówię do niego prostymi słowami, mówię, słuchaj, ja się martwię, bo tym sponsorem mogę być ja, tak? I to ja będę, może już będę przychodził i będę chciał jakby wykupić długi IGI. I tyle. Mówiąc tak dosyć mocno i stanowczo, WSG zrobiło sobie z IGI biznes, tak? To znaczy chciało zrobić biznes, bo chciało zrobić na niej interes. To nie jest prawda, że to jest instytucja czy fundacja, jak oni się wcześniej nazywali, która ma pomagać bądź wspierać młodzież, po prostu wyczuli koniunkturę, wiedzieli jak Iga gra, bo Iga oczywiście nigdy nie była dziewczyną, która wyskoczyła z kapelusza, bo zawsze miała dobre wyniki. I tyle, no oczywiście w tym momencie...
A czy to nie jest tak, panie Tomaszu, że trochę taka biznesowa zasada, że jeżeli wkładamy pieniądze w jakąś inwestycję, to ktoś, dawca kapitału, oczekuje też określonego zwrotu za ten kapitał. Jeżeli jest jakieś ryzyko, to również jest premia za ryzyko w momencie, kiedy akurat jest dobrze, bo jeżeli byłoby źle, no to zostaliby z kosztami.
No dobrze, no jeżeli prowadzi pan z kimś interes, powiedzmy jakiś, no nazwijmy to, niech to tak się nazywa, że to jest biznes, tak? I powiedzmy, ten pana wspólnik będzie pana okradał, będzie pan się czuł okradany, to rozumiem, że jest okej, czy nie jest okej?
To zależy, jak zdefiniujemy kradzież, bo niektórzy za kradzież uznają pobieranie odsetek albo zysku z jakiejś inwestycji, o czym mówiliśmy w podcaście tydzień temu, jak w różnoraki sposób patrzą na to różne wyznania. Natomiast w tym przypadku kradzież to też jest bardzo, bardzo mocne określenie przypisane konkretnej czynności, że ktoś bezprawnie coś zawłaszcza, a nie jeżeli jest coś wynikające z zapisów umowy, która została wcześniej podpisana.
Jeżeli w umowie było napisane, że ja mam zwrócić koszty plus 10%, to ja się na to zgodziłem, bo tak było w umowie napisane i ja tak chcę oddać, tak? Tylko ja teraz chcę zobaczyć te koszty faktyczne, które oni wydali, bądź jakby zaksięgowali po swojej stronie, a ja tego do tej pory nie zobaczyłem. Jeżeli mielibyśmy się tak logicznie zastanowić nad tym, że powiedzmy WSG jest takie w porządku i zostali przeze mnie skrzywdzeni i tak dalej, to ja zadaję na głos pytanie, dlaczego poprzez półtora roku, które w tej chwili minęło od tam złożenia wymówienia, oni nie poszli z tym do sądu i nie złożyli tych sprawy w sądzie. I to jest opowiadanie z ich strony w różnych tam mediach, że oni tutaj są tacy przejrzyści, klarowni i chcieliby się rozliczyć i tak dalej. Jest to kłamstwem, bo dwa razy żeśmy podchodzili do tak zwanego ugodowego porozumienia i dwa razy oczywiście nigdy do tego nie doszło, ponieważ żeby doszło do pewnej ugody, to obie strony muszą iść na pewne kompromisy. Z ich strony nie było żadnego kompromisu, tylko były twarde warunki, że im się wszystko należy poprzez to, że no nie wiem, chcieliby do tej pory rządzić tym wizerunkiem i tak dalej. No to jest jakby niewolnictwo pewnego rodzaju. No i generalnie ja nie będę się teraz tajniki wdawał, bo prawnik jakby z naszej strony bardzo mądrze to tłumaczy i uważa, że nie ma takiej umowy na świecie, której nie dałoby się rozwiązać, bądź jakby nie dałoby się z niej wyjść. I dokładnie tak to się w tym przypadku dzieje. No i tyle.
No na razie mamy, panie Tomaszu, słowo przeciwko słowu, no bo rzeczywiście obie strony zarzucają sobie pazerność.
Ja powiem szczerze, my żeśmy przyjęli taką strategię, że nie będziemy uczestniczyli w tych wszystkich pyskówkach medialnych i prasowych, które się powiedzmy co jakiś czas ukazują z ich strony, bo oni wywołują troszeczkę nas do tablicy, a ja nie będę się dawał prowokować, bo mnie to jest kompletnie niepotrzebne. Odpowiadam panu dzisiaj na to pytanie, dlatego że nie chcę jakby uciekać od tematu, żeby pan sobie nie pomyślał, że jest coś na rzeczy. Więc jak nie dojdzie do tego naszego spotkania i nie dojdziemy do porozumienia, no to de facto będziemy czekali na sprawę tą moją, którą my żeśmy złożyli ze swojej strony i sąd będzie rozstrzygał całą tą kwestię i tyle.
Panie Tomaszu, wybiegając w takim razie w przyszłość, jak będzie wyglądała od strony marketingowo właśnie finansowej przyszłość pana córki Igi po tym sukcesie we Francji? Otworzył się jakiś worek z propozycjami i ma pan teraz coś w rodzaju klęski urodzaju? Jak to wygląda z pana strony?
Powiem panu tak, żeby jeszcze jakby dorzucić jeden kamyk do tego ogródka WSG. My żeśmy na początku roku tego mieli naprawdę bardzo poważny kontrakt z firmą państwową na stole i generalnie naprawdę zabrakło nam, nie wiem, strzelam, tygodnia czasu, żebyśmy się podpisali, żebyśmy mieli naprawdę dosyć duże wsparcie właśnie od tej firmy. I co wtedy WSG zrobiło? WSG wtedy wysłało pisma do wszystkich firm, które prawdopodobnie miały u siebie na mailach, z informacją oczywiście kłamliwą i nieprawdziwą, że cały czas Iga jest jakby w związku z WSG, że cały czas oni reprezentują Igę, że wszystkie umowy, które my podpisujemy jako Iga i powiedzmy, nie wiem, jej ojciec, są nieważne. No i takie kłamstwa po prostu, wie pan, takie kalunie rzucane pod nogi. No i niestety nam ten kontrakt upadł. Prawdopodobnie jak ta cała sprawa z WSG się skończy, to ja może wytoczę jakieś dosyć duże działa przeciwko właśnie WSG a propos tego kontraktu. Bo nie ukrywam, że to co Bochenek opowiada na zasadzie, że on jest właściwie z Igą, że on jest cały czas ją wspiera i tak dalej, to jest wierutne kłamstwo, bo to jest walka o ich jakby zyski, ich jakby pieniądze, które by chcieli dodatkowo mieć, a jednocześnie chcieliby zniszczyć ją w tym sensie, że no, rzucając właśnie takie pomówienia jakby na IGE, no budują jakby jej zły wizerunek. No i to jest straszne, jeśli chodzi o właśnie tego typu przedsiębiorstwo. No, no mówię uczciwie jak jest, bo we mnie się krew gotuje, jak o tym rozmawiam, dlatego że jest dużo sytuacji takich w życiu, gdzie ludzie ze sobą się nie dogadują, rozchodzą się, jedno idzie w lewo, drugie idzie w prawo, każdy robi sobie co chce. Oczywiście no, są różne sytuacje, czy się dogadali dobrze, czy źle, nieważne, ale tutaj złośliwość z ich strony jest olbrzymia i kolosalna, tylko że no po prostu...
No być może chcieli też zabezpieczyć własne interesy, skoro reprezentowali Igę Świątek i to był ich zawodnik, no to mieli chyba prawo występować jako partner w rozmowach z potencjalnymi sponsorami i mogli poczuć się nieswojo w momencie, kiedy jakieś ustalenia były poczynione bez ich wiedzy. Czy może o to chodziło?
Właśnie nie o to chodziło. Chodziło o to, że generalnie rzucili kłody pod nogi, bo ani te rozmowy przez nich nie były dalej kontynuowane, ale były przez tą firmę zerwane i tyle, no i na tym się to skończyło, no. To nie chodziło o to, żeby kontynuować rozmowy, bo nikt nikogo nie chciał zaprosić do stołu, tak, tylko chodziło o to, żeby po prostu zamieszać i podnieść troszeczkę takiego kurzu, prawda? No i tak też się stało, no to jest właśnie działanie całego WSG, no w otoczce powiedzmy wspaniałego, powiedzmy wspierania w sportu, robimy wszystko, żeby po prostu pokazać, że oni są wspaniali i nieomylni, no nieprawda, no nieprawda. I tyle.
No to powracam w takim razie, panie Tomaszu, do tego, co przed panem i przed Igą. Jak to z tymi sponsorami i kontraktami? Rozumiem, że stawka podbita już bardzo wysoko.
Wie pan co, no powiem tak, no mamy jakieś propozycje. Absolutnie nie będę się wdawał w żadne szczegóły i nie będę nic opowiadał, ponieważ to wszystko jest jakby w trakcie pewnych realizacji. Są propozycje i z kraju, i są propozycje z zagranicy. Mówię, no czas pokaże swoje, bo... Jeszcze chwila i pewne tematy będą już podopinane i wtedy będziemy mogli otwarcie na te tematy mówić.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Świątek, ojciec Igi Świątek, olimpijczyk, jak słyszeliśmy, wioślarz, a kiedyś jeszcze wcześniej początkujący piłkarz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia.
I wzajemnie, dziękuję bardzo.
No i sukcesów oczywiście dla Igi na korcie.
Dziękuję.